psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy o mitach związanych ze szkoleniem i zachowaniem psów, które narosły przez ostatnie lata. O co chodzi z tą całą teorią dominacji i czy wasz pies faktycznie próbuje zdominować wszystkie inne na wybiegu? Tego dowiecie się już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Psy to gatunek, który został stworzony w całości przez człowieka. Przodkowie dzisiejszych wilków, którzy podążyli za człowiekiem, zaczęli powoli uzależniać się od kontaktu z nim, aż do tego stopnia, że obecnie gatunek ten nie przetrwałby na dłuższą metę bez naszej ludzkiej ingerencji. W przeszłości pies miał za zadanie pełnić funkcję alarmową, a także bronić człowieka przed drapieżnikami lub wrogimi plemionami. W tym celu przekształciliśmy zachowania łowieckie tak, aby spełniały nasze oczekiwania. Szczekanie było wówczas na wagę złota, to ono zawiadamiało ludzi, że zbliża się niebezpieczeństwo, w związku z czym nie było już potrzebne pełnienie całonocnych wart, no i człowiek mógł sobie po prostu lepiej wypocząć. Pogoń za zwierzyną i unieruchamianie jej w trakcie polowania spowodowało, że więcej ludzkich polowań kończyło się sukcesem. Można powiedzieć, że w rękach ówcześnie żyjącego człowieka pies był narzędziem, ale też oczywiście partnerem. Obecnie mamy 354 rasy psów uznawanych przez Międzynarodową Federację Kynologiczną, czyli FCI, z której między innymi możemy wyróżnić psy pasterskie, psy myśliwskie i gończe, psy użytkowe oraz psy do towarzystwa. No niestety, bardzo często przy wyborze rasy człowiek kieruje się wyglądem psa, a nie tym, czy zwierzę będzie odpowiednie dla jego trybu życia. Chociaż w najpopularniejszych programach telewizyjnych o psach zaklinacze przekonują nas, że rasa nie ma znaczenia, no bo to przecież jest po prostu pies, to musimy zrozumieć, że niestety jest to informacja dosyć fałszywa. W zależności od tego, do czego była tworzona dana rasa, możemy mieć wzmocnione różne popędy, co w połączeniu ze źle prowadzonym treningiem doprowadzi do poważnych problemów behawioralnych. Dlatego tak ważne jest, żeby rasę dobierać do naszego trybu życia, a nie względem tego, jaki pies nam się podoba. Jest to bardzo ważne, biorąc pod uwagę hity kinowe, jakie teraz weszły na ekrany, jak choćby nowość o prostym tytule Pies, w którym główny bohater nawiązuje relacje z owczarkiem belgijskim, a więc jedną z najbardziej wymagających pod kątem treningu ras. Zawód trenera psów, zwanego często treserem, znacznie ewoluował na przestrzeni lat. Początków tego zawodu możemy doszukiwać się w latach 40. ubiegłego wieku. Szkolenie odbywało się w warunkach wojskowych, no i nie miało nic wspólnego z nawiązywaniem więzi z psem. Zresztą jeszcze 20 lat temu tresura psów opierała się głównie na tym, żeby zwierzę potrafiło podstawowe komendy, no i chodziło oczywiście jak w zegarku. Obecnie o wiele większy nacisk kładzie się na to, żeby zwrócić uwagę na emocje, które powodują konkretne zachowania psa. Wchodząc na psi wybieg, praktycznie zawsze możemy usłyszeć słowo dominujący. Zdarza się to na tyle często, że w pewnym momencie mamy wrażenie, że każde zachowanie psa, które jest odbierane jako negatywne, jest objawem psiej dominacji. Gryzie, dominuje. Kładzie łapę na drugim psie, dominuje. Wchodzi cały na drugiego psa w geście kopulacji, dominuje. Warczy, dominuje. Grupa psów goni jednego psa, ustawia go, bądź też właśnie dominuje. Jest to oczywiście przykry obraz tego, jak bardzo nie rozumiemy naszych zwierząt, bo wszystkie zachowania, których przyczyny człowiek nie jest w stanie rozpoznać, są tutaj wrzucone na karb jednego zachowania o nazwie dominacja. Teoria dominacji powstała również w latach 40., kiedy obserwowano niespokrewnione ze sobą wilki trzymane w niewoli. Ponieważ naturalnie wilki tworzą grupy rodzinne, które oczywiście łączą więzy krwi, trudno było oczekiwać normalnych zachowań w niezwiązanym ze sobą stadzie. Wilki te często wchodziły w konflikty, a atmosfera w badanej Watasze była bardzo wybuchowa. No ale czego można się spodziewać po zwierzętach, które naturalnie w takich warunkach by ze sobą nie przebywały, więc tutaj dochodziły też tutaj problem warunków sztucznych, które były zbudowane przez człowieka w formie oczywiście jakiegoś placu. Niestety obserwacje tego jednego stada były prekursorem tak naprawdę do stwierdzenia, że stadem wilków przewodzi samiec alfa i samica alfa, które roszczą sobie pierwszeństwo do wszelkich zasobów, jakie mają pod łapą. Pozostałe osobniki muszą okazywać uległość, ponieważ w przeciwnym razie zostaną ze stada po prostu wykluczone. Oczywiście w przypadku, gdy inny samiec lub też samica chciałyby przejąć kontrolę nad watahą, wchodziłyby w konflikt z parą alfa. No i tutaj według tej teorii też samiec czy też samica alfa, w zależności od tego, kto wygra walkę, z tym osobnikiem będą miały młode. I tak naprawdę, oczywiście wiemy, że w stadzie wilków, w grupie rodzinnej wilków mamy samca i samicę, które po prostu dają potomstwo i to potomstwo, wiele pokoleń potomstwa, to jest właśnie reszta grupy wilczej. Czyli nie ma tam miejsca na bardzo jakieś tam brutalne zachowania. Oczywiście są czasami zachowania, które i tak wydają nam się brutalniejsze niż w przypadku psów, natomiast musimy wiedzieć, że no jest to całkowicie oddzielny gatunek. Niestety całą tę wymyśloną hierarchię dominacji człowiek przeniósł nie tylko na relacje psów między sobą, ale co gorsza na relacje człowiek-pies. W związku z tym bardzo często można spotkać się z określeniem, że pies jest dominujący lub próbuje przejąć miano alfy w naszym stadzie. No niestety, wiele osób lubi powielać zasłyszane na wybiegach historie. Teoria dominacji, która w prosty sposób tłumaczy wszystkie niepożądane zachowania psów, zdaje się bardzo prostym narzędziem do tego, żeby zabłysnąć wśród wybiegowych psiarzy, natomiast w praktyce ma się nijak do obecnej wiedzy. Nie możesz pozwolić psu, żeby na ciebie skakał. No to jasny objaw tego, że pies zupełnie ci nie szanuje. Jeśli próbuje przy tobie warczeć, no to jest skrajny objaw dominacji, a takiego psa należy natychmiast przydusić do ziemi, żeby pokazać mu, kto jest prawdziwym samcem alfa. No, to typowe zdanie bardzo często można usłyszeć z ust innych właścicieli psów na wybiegowych spotkaniach. Najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że teoria dominacji tak naprawdę uzasadnia stosowanie przemocy. W programie telewizyjnym pokazywanym w jednym z najpopularniejszych stacji zagranicznych bardzo znana jest postać pewnego Amerykanina pochodzącego z Meksyku. Człowiek ten w przepięknej otoczce miłości do zwierząt przemyca tak naprawdę aprowatę do stosowania kar fizycznych wobec nich. Dzięki zaklinaczowi możemy dowiedzieć się, że uderzanie zwierzęcia w żebra, szarpanie smyczą, chwilowe podduszanie na smyczy lub też kopanie psa w zad jest absolutnie dla niego bezbolesne, ponieważ tak właśnie robi samiec alfa, czyli lider stada. No i jest to tylko i wyłącznie jakiś tam przytyczek, nie jest to kara, jest to informacja mająca na celu podkreślanie pozycji w stadzie. No i tak naprawdę to jest wybielanie tego, co robimy z psem. Tego typu zachowania z naszej strony są ogromną tragedią dla zwierząt, a dodatkowo bardzo boli fakt, że mimo zwiększania świadomości opiekunów i instruktorów szkolenia psów, w naszym psim świecie również poznańskich trenerów znajdą się tacy, którzy będą używali kar fizycznych oraz pracy na wysokim dyskomforcie w ramach oczywiście treningów z psami problemowymi, na przykład agresywnymi lub też lękowymi. Wracając do teorii dominacji, nie wiadomo tak naprawdę do końca, kto był jej twórcą, natomiast za jednego z ojców uważa się Johna Fishera, autor bardzo popularnej książki Okiem psa. czyli Fisher, omawia w niej zachowania, którymi pies chce przekazać nam chęci przejęcia kontroli nad nami, a także na przykład sugeruje ograniczenia ilości białka w diecie, aby zwierzę nie miało na tyle siły, żeby chcieć wchodzić z nami w walkę, żeby się z nami mierzyć, no i żeby przejąć władzę w stadzie. W rezultacie sam Fisher wycofał się ze wszystkiego, co napisał w swojej książce, natomiast niestety opublikował ją, no i można ją nadal kupić. Ten nakład absolutnie nie został wycofany. No i informacje w niej zawarte mogą niestety prowadzić do poważnych problemów w relacji człowiek-pies. Teraz czas na przerwę, a po niej opowiem dalej o tym, co się działo z teorią dominacji.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o teorii dominacji. Przed przerwą powiedzieliśmy, że jednym z ojców właśnie tej teorii był John Fisher, który w rezultacie wycofał się ze wszystkiego, natomiast jego książkę Okiem psa nadal można kupić w księgarniach. 61 8 654 654, to jest czas dla Was. Jeżeli macie pytania odnośnie Waszych psów i kotów, to zapraszam do telefonu 61 8 654 654, a jeżeli macie pytania dotyczące audycji lub pomysłu na przykład na temat jednej z kolejnych z nich, no to zapraszam do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Zuza Ogrodowczyk, psy, koty i inne kłopoty. W przypadku teorii dominacji czasami mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą usilnie wmówić nam, że stosując się do jej zasad, ich pies w końcu zaczął ich słuchać. Czyli jednak można mówić o tym, że teoria działa. Tak? No, moim zdaniem działają na tutaj dwie rzeczy. W przypadku bardziej delikatnych założeń, na przykład prośby o to, żeby pies zaczekał na swoją kolej, kiedy przechodzimy przez drzwi, albo kiedy wydajemy mu posiłek, też musi taki pies według teorii dominacji po prostu na nas zaczekać, albo blokowanie psa w momencie, kiedy wyrywa na spacerze i brak możliwości podejścia do innego psa bez wyraźnej komendy opiekuna. No tutaj nie działa teoria dominacji, a wprowadzenie psa konkretnych reguł, konkretnych zasad i granic. Oczywiście niektóre z nich graniczą właśnie z absurdem, natomiast lepsze jakieś zasady niż żadne, co widać w polepszeniu zachowania naszego pupila. Drugą sprawą są już bardziej radykalne założenia teorii dominacji, na przykład uderzenie psa w bok, kiedy nie słucha. Najczęściej proponowane jest dźganie psa w żebra palcem, przygniatanie go do ziemi lub też groźba zamknięcia w klatce w ramach kary, oczywiście z charakterystycznym dźwiękiem typu cst, który ma psa w tym momencie gdzieś tam poinformować, że w tym momencie akurat zrobił źle. No te bardzo łatwo takie rzeczy mogą doprowadzić do tego, że pies będzie po prostu agresywny. No a mimo tego są stosowane i niektórzy widzą poprawę zachowania. I skąd owy efekt w tym wypadku się bierze? W wypadku tych bardziej agresywnych z naszej strony zachowań. Niestety jest to tak naprawdę spowodowane skrajnym strachem. A wiadomo, że jeśli kogoś się boimy, to staramy się wykonać wszystkie jego polecenia, tak by uniknąć kary. Mówimy tu oczywiście o oprawcy, który może nam zrobić krzywdę. Gdyby jakiś szaleniec złapał nas i uwięził, a przykładając pistolet do skroni groził, że jeśli nie wykonamy jego poleceń, pociągnie za spust, no to bez mrugnięcia okiem zrobilibyśmy wszystko, aby przetrwać. Jest to tak zwany instynkt samozachowawczy. Podobnie w przypadku psa, który czuje siłę człowieka nad sobą, będzie wykonywał jego polecenia. Natomiast nie będzie on ufał temu człowiekowi, a jeśli zobaczy, że człowiek słabnie, może zacząć go atakować nie po to, aby przejąć dominację, władzę, tylko i wyłącznie po to, żeby uwolnić się od oprawcy albo żeby nie dopuścić do kolejnych ataków. Czasami zdarza się tak, że pies, który jest bity przez najsilniejszego członka rodziny, najczęściej jest to oczywiście mężczyzna, będzie atakował inne słabsze osoby, na przykład kobiety i dzieci, żeby nie pozwolić, aby i one w ten sam sposób go traktowały. Często w ramach usprawiedliwienia bicia psa słyszymy zdanie: no pies mnie kocha mimo twardej ręki, to znaczy, że takie szkolenie nie może być złe. No, To fakt, pies jest oddany bezgranicznie, nawet swojemu oprawcy. Po pierwsze dlatego, że jest on no, od niego uzależniony, nie może odejść, nie może się uwolnić, nie jest w stanie przetrwać. Po drugie, pies nie myśli abstrakcyjnie, więc nie zastanawia się, ojej, może u kogoś byłoby lepiej. On po prostu akceptuje rzeczywistość taka, jaka mu została dana, co nie oznacza, że w rękach takiej osoby czuje się dobrze i na pewno gdyby miał osobę, która w ten sposób go nie traktowała, byłby zupełnie innym psem. Warto dodać tutaj, że w ludzkiej psychologii również opisywane są przypadki dziwnych relacji pomiędzy ofiarą a katem. Syndrom sztokholmski jest mechanizmem, który prowadzi do tego, że osoba porwana, więziona odczuwa pozytywne emocje w stosunku do swojego oprawcy. Taka osoba jest wyrozumiała, czasami wręcz broni kata. Syndrom sztokholmski określa również patologiczne relacje w rodzinach i tak zwanych związkach toksycznych, w których strona krzywdzona próbuje za wszelką cenę usprawiedliwić postępowania strony krzywdzącej, czyli właśnie tej dominującej. Wracając do psów, często mamy do czynienia z tym, że ludzie twierdzą, że całe życie mieli owczarki niemieckie chowane tymi metodami, no a każde z nich były usłuchane, no nie to co te psy w dzisiejszych czasach. Albo w ogóle, że psy były kiedyś grzeczniejsze, a obecnie psy są niegrzeczne. Z czego to wynika, moi drodzy? Po pierwsze, w dzisiejszych czasach psy nie mają lekko. Tak jak już wspomniałam na początku audycji, rasy pracujące psów często wybierane są tylko i wyłącznie ze względu na swój wygląd. Popularne za sprawą serialów takich jak Komisarz Rex lub też jego polski krewniak, czyli Komisarz Alex, Owczarki niemieckie, to psy, które szczególnie po premierze naszej rodzimej serii wyrosły na osiedlach jak grzyby po deszczu. No, niestety często jest tak, że oczy bardzo chcą, ale potem nie wiadomo, jak ten temat ugryźć w kontekście dzisiejszego zabiegania, braku czasu, no i też chęci podzielenia tego czasu, nie tylko względem psa, ale również względem reszty rodziny, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. No efektem są niespełnione psy, których przodkowie byli wykorzystywani w policji, a teraz najbardziej wyszukaną zabawą, jaką dostaje taki pies, no to jest gonienie piłek w parku, gonienie patyków i ewentualnie oszczekiwanie ludzi za płotem. No, po drugie, jeszcze 20 do 30 lat temu Polska nie była tak silnie zurbanizowana jak teraz, a psy, szczególnie rasowe, miało niewiele osób. Obecnie, według badań, psa ma co piąty Polak. Dla zwierząt oznacza to tłok oraz ogromne problemy w komunikacji, mogące rzutować naprawdę mocno na ich zachowanie względem siebie. 30 lat temu, kiedy psów było mało, o wiele trudniej było o to, żeby wejść po prostu w konflikt z psem sąsiada. Psy na spacerach czuły się bezpieczniej, co przekładało się i na ich właśnie rzekomo wzorcowe zachowanie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo terytorialnym zwierzęciem są psy, szczególnie samce. Jeżeli mamy psy, które w naturalnym środowisku gdzieś by tam chodziły po obrzeżach jakichś miast, no to jeżeli jeden sobie gdzieś tam teren oznaczy, to jest wysoka szansa, że ten drugi na ten teren w ogóle mu nie wejdzie. Natomiast gdzieś na przykład w poznańskim parku jeden piesek sobie nasiusia, potem idzie drugi po nim siusia, potem trzeci, czwarty, piąty, szósty. No i jak ten pierwszy znowu przyjdzie, to sobie myśli, o kurka, ale mam teraz tutaj konkurentów, co niemiara. No i też to go zaczyna stresować. To nie jest tak, że psy bez problemu wszystkie inne zwierzęta akceptują. Teraz zastanówmy się nad tym, jak możemy odczytywać zachowania psa, który uważamy za dominujące. Na pierwszy ogień pójdą zachowania związane z jedzeniem, ponieważ ingerencja w jedzenie przez właścicieli, szczególnie szczeniąt, jest moim zdaniem naprawdę nagminna. Najgorszym, no i zdecydowanie najbardziej szkodliwym mitem jest to, że od szczeniaka powinniśmy móc wkładać psu rękę do miski po to, żeby zwierzę nauczyło się bezwzględnie oddawać nam wszystko, co dostanie, bo tak zrobiłby osobnik niżej w hierarchii. Przerażające jest to, że co trzeci właściciel szczeniaka lub młodego psa, u którego jestem na konsultacji behawioralnej, zapytany o umiejętności swojego pupila, chwali się tym, że zwierzęciu może wkładać rękę do miski, no a zwierzę wtedy opuszcza jedzenie i no jeżeli właściciel mu znowu nie pozwoli do tej miski podejść, to pies po prostu grzecznie czeka. Jedyne, czego uczymy takim zachowaniem, to tak naprawdę strach i niepewność. No i na osobników silnych psychicznie, mam tu oczywiście na myśli psy silne psychicznie, Będzie to po prostu bardzo dziwne zachowanie ze strony właściciela, ponieważ pies nigdy niczego nie zabiera drugiemu osobnikowi na zasadzie jakiejś chęci dominacji. Z naszej strony jest to zachowanie zawsze obarczone ryzykiem ataku przez psa. Przerażające jest, że na takie zachowanie osób dorosłych bardzo często patrzą dzieci. I te dzieci później chcą zabrać psu, tak jak tata, mama czy wujek, no i po prostu przypadkiem zostają pogryzione. Grzebaniem psów w miejsce na siłę tak naprawdę rozwijamy ogromny stres. W związku z czym możemy wychować sobie psa broniącego zasobów, a bronienie zasobów wiąże się bezpośrednio z agresją w stosunku do właściciela. Warto tutaj zrobić przerwę od tematu jedzenia i wspomnieć o jednym bardzo ważnym micie, jakoby osobnik alfa bronił wszystkiego, czego jest w posiadaniu. A tak naprawdę broni wszystkiego w posiadaniu osobnik potwornie niepewny, na pewno nie dominant. Oczywiście nie mamy tu do czynienia z czymkolwiek innym, jak już wcześniej wspomnianą obroną zasobów, która jest patologiczną zmianą spowodowaną zachwianiem dobrostanu psa. Najczęściej jest to związane właśnie z grzebaniem psów w miejsce, szczuciem psa, no, też udawaniem na przykład, że coś mu zabierzemy lub celowym, nachalnym wyrywaniem rzeczy z pyska. Mamy na przykład do czynienia z jednym psem, który zjadał wszystko, co mu daliśmy i mamy nagle psa niejadka, który niczego nie chce. Co zrobi przeciętny Kowalski? Zacznie psa szczuć, grożąc psu, że zaraz mu to zabierze, tylko po to, żeby pies to zaraz zjadł. Jeżeli pies nie chce się bawić zabawką, zamiast zachęcić go w fajny sposób, człowiek będzie nachylał się, podchodził z ręką wyciągniętą w geście takiego szponu i będzie mówił do psa, zaraz ci zabiorę, zaraz ci zabiorę. To wszystko będzie tak naprawdę budowało u psa bardzo silną niepewność, no i na pewno nie będzie powodowało, że pies będzie czuł się z nami bezpiecznie. Inna sprawa to bardzo nachalne wyrywanie wszystkiego z pyska psu, co też nie jest niczym dobrym i o czym też jeszcze będę mówiła. W każdym razie, jeżeli chodzi o zmuszanie psa do oddawania wszystkiego, zachowanie jest to też to, że zachowanie to powoduje u psa tak naprawdę bardzo silne problemy behawioralne, które potem trudne są do wyeliminowania. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli zostaną zachowania bardzo głęboko zakorzenione, czyli będziemy powtarzać bez przerwy ten wzorzec, jakoby zabieranie psu miało dla nas jakąś wartość, no to pies będzie sobie myślał, że coraz bardziej chce tą rzecz zabrać do siebie, bo z niewiadomych przyczyn jego właściciel próbuje mu ją po prostu bezsensownie odebrać. Jeżeli zauważymy u naszego psa, że broni zasobów, czyli trzyma usilnie piłkę, patrząc na nas warczy, czy na przykład podbiega do swoich zabawek, nie w geście tego, żeby zaoferować nam ją do zabawy, tylko żeby wziąć ją i uciec do siebie na legowisko, no to warto zacząć pracę, jak tylko się właśnie zorientujemy, że pies ma problem, bo jeżeli to zachowanie zdoła się mocno zakorzenić, to wtedy będziemy naprawdę ten problem mieli potężny, bo pies nie będzie czasami w ogóle przekierowywał tego zachowania na nas, czyli może się okazać tak, dobra, no broni sobie tych zasobów, ale nam oddaje, ale pójdziemy sobie potem z takim pieseczkiem na wybieg, no i na wybiegu już nie będzie tak kolorowo. Pies będzie próbował atakować każdego, kto będzie podchodził do właściciela, bo właściciel jest tak naprawdę tutaj największym zasobem dla psa. Będzie próbował odgonić każdego od swojego patyka czy piłki, no i wreszcie, jeżeli właściciel wyciągnie smakołyk, a drugi pies podejdzie w tym samym momencie do jego opiekuna, no to niestety drugi pies w tym momencie do niego podejdzie, to w tym momencie ten, który podszedł, zostanie po prostu przez naszego psa bardzo dotkliwie pogryziony. No a tego byśmy nie chcieli. Dlatego nie warto po prostu zmuszać psów do tego, żeby zachowywały się w ten sposób. Teraz przerwa, a po niej o tym, czy faktycznie pies, który kradnie nasze rzeczy, to istny dominant.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o teorii dominacji i o tym, jak bardzo myliły się osoby, które ją stworzyły. W przerwie dzwonił do mnie pan Dariusz. Opowiadał o swoim psie ze schroniska, który trzymany był oczywiście wcześniej w niefajnych warunkach i którego wraz z żoną uratowali. Pies ma bardzo duży problem z innymi psami, szczególnie na spacerze. W domu jest łagodny, bezproblemowy, ale na dworze pojawia się w nim diabeł. No i atakuje wszystkie psy naokoło. Wyjaśniliśmy sobie, że tak naprawdę tego typu problemy są bardzo trudne do rozwiązania przy takiej krótkiej, 3-minutowej konsultacji, ponieważ nie wiadomo do końca, dlaczego pies atakuje, czy jest to powodowane bardzo wysoką agresją, czy najczęściej też niepewnością albo zachowaniami, które są związanymi z lękiem. Najprawdopodobniej jest to problem związany z wysokim, ze słabą socjalizacją w przeszłości psa. No i teraz będzie trzeba to odkręcać. Pan Dariusz wspomniał też o tym, że ktoś polecił mu dławik, a więc pełny zacisk, którym ma szarpać psa w momentach, w którym pies zachowuje się niefajnie. Oczywiście pan Dariusz był przeciwny stosowania czegoś takiego, ale wolał się dopytać. No i oczywiście miał rację. W przypadku szarpania psa w momencie, kiedy on jest niepewny, możemy wyeliminować samo zachowanie. Natomiast pies będzie na dokładnie takich samych emocjach. Nie pracujemy w behawiorze nad zachowaniem, tylko nad emocjami, które kryją się za właśnie tym zachowaniem. I jeżeli zmienimy emocje, to zmienimy zachowanie. Tego typu problemy, jak wyrywanie bardzo agresywne w stosunku do psów, nie są związane z tym, że pies bardzo chce podejść. Jest to związane z reakcją walczy lub uciekaj. Pies tak bardzo denerwuje się widokiem drugiego osobnika, że włączają mu się bardzo instynktowne odpowiedzi w organizmie. No i pies po prostu próbuje dopaść drugiego psa, żeby go wyeliminować, albo żeby po prostu dać mu do zrozumienia, że nie życzy sobie jego w swoim otoczeniu. Mamy jeszcze jeden telefon. Cześć, nie mogę odebrać. Tak, słucham, dzień dobry.
Dzień dobry pani. Moje imię Włodzimierz. Ja mam takie pytanie. Mam dwa koty.
Tak.
Czy dwie kotki, można powiedzieć. Mają po 10 lat. One są... Rzecz polega na tym, że jedna kotka skakuje na kolana, jak i druga. Natomiast jedna z nich po prostu liże mi ciągle, chce mi dłonie lizać. I jak ją odpycham, to mi tą łapką przegania tą dłoń i mi liże. Nie wiem, co to znaczy, czy jakieś witaminy brakuje. Druga kotka natomiast nie.
Okej, okay, dobrze.
Jest na kolana, okej, okay, a tamto jest po prostu niemożliwe. Co to jest za powód, co
A z tym lizaniem to jest kotka starsza, młodsza?
Obie mają powiedzieć, że z jednego miotu.
Okej, okay, czy one są z jednego miotu. Dobrze, już tak. Panu na antenie odpowiadam. Bardzo serdecznie, panie Włodzimierzu, dziękuję za ten telefon. Czyli odchodzimy sobie na chwileczkę od tematu psów, ale nie martwcie się, wrócimy do niego. Jeżeli chodzi o wylizywanie, takie nagminne, u kotów wylizywanie jest po pierwsze objawem takiej troski o drugiego osobnika. Także może pan czuć się szczęśliwy z tym, że kot gdzieś tam pana próbuje też samoistnie umyć, ale też warto zwrócić uwagę na potrzebę lizania, która często u kotów jest też związana z wyciszaniem się. Także może warto takiemu kotu zapewnić na przykład kocią karmę nie w miejsce, tak żeby on sobie ją zjadał, tylko na przykład w formie jakiegoś pasztetu można ją gdzieś rozgnieść na jakiejś płaskiej powierzchni. Może to być na przykład taka specjalna mata do lizania silikonowa, albo po prostu zamiennik, czyli taka silikonowa mata do piekarnika, na której rozsmaruje pan po prostu tę karmę i zamiast posiłku takiego, który kotek może zjeść sobie naraz, gdzieś tam chrupiąc czy zjadając, dać mu mokrą karmę, którą on będzie zlizywał. Jeżeli kot nie lubi mokrej karmy, to warto jest kupić sobie smalec, na przykład smalec gęsi, który jest bezpieczny dla kota, dla psa również, tylko oczywiście nie w gigantycznych ilościach. I wziąć sobie takie 1/3 łyżeczki, też rozsmarować na takiej macie i dać kotu, żeby się po prostu nalizał i zobaczyć, czy to będzie po prostu dawało mu wytchnienie. Teraz wracamy sobie do naszych rozważań, bo drugim stwierdzeniem dotyczącym jedzenia, teraz jesteśmy w temacie jedzenia i naleciałości związanych z dominacją, z nim związanych, drugim stwierdzeniem jest to, że pies, który zabiera żarcie ze stołu, jest dominujący w myśl zasady alfa, ma stały dostęp do jedzenia i to on decyduje, kiedy się posilić. Trzeba jednak pamiętać, że psy z natury są oportunistami, działającymi według zasady, jeżeli jedzenie jest dostępne, to po prostu je zabierz. Szczególnie młode osobniki, które jeszcze nie mają zasad, będą testowały nasze granice i próbowały zabierać jedzenie ze stołu. Natomiast nie jest to związane z dominacją. Jest to związane z uczuciem głodu albo z nudą. Psy, które nudzą się w domu, mogą uciekać się do wskakiwania przednimi łapami na blaty w kuchni, czy też grzebanie w śmieciach, tylko po to, żeby się czymś zająć. Poza tym psy, które były nagradzane za wskakiwanie łapami na blat, mniej lub bardziej świadomie, będą miały na tyle wzmocnione to zachowanie, że potem będą to robiły nawet jeżeli nie poczują tego ze stołu żadnego interesującego zapachu. Trzecia sprawa dotycząca psa i jedzenia. Według teorii dominacji pies nie może dostać jedzenia jako pierwszy, ponieważ alfa je pierwszy. No i dodatkowo powinniśmy zawsze najpierw na oczach psa próbować tego, co on je. Szczerze powiem, że zawsze śmieszyła mnie ta zasada. Niejednokrotnie widziałam na konsultacjach ludzi, którzy wyciągali szczeniakowi jedzenie z miski i udawali, że je jedzą. Będąc profesjonalistą, wypadałoby się nie zaśmiać, ale czasami ciężko naprawdę było się powstrzymać. Kolejność wydawania posiłku u psa nie ma dużego znaczenia względem jego zachowania, ale jeśli postanowimy, że nasz pies ma jeść po nas i będziemy trzymali się tych zasad, to nic nie stracimy, no też nasz pies również nic nie straci, nie jest to dla psa problem, o ile nie próbujemy przed nim jeść i mu grzebać w misce. Wiele osób związanych z teorią dominacji zastrzega, że z psem nie wolno bawić się w przeciąganie i szarpanie, ponieważ tak wygląda walka o dominację. Kiedy pies wyrwie nam zabawkę z ręki, automatycznie w jego oczach stajemy się uległymi osobnikami. No inne podobne założenie mówi o tym, że w szarpanie może się bawić tylko silna osoba, bo pies nigdy nie może wygrać. No i od razu w tym momencie, jak wygrywa, przejmuje władzę w stadzie. Gdyby to stwierdzenie było prawdą, to coraz sławniejsze wytwórnie szarpaków nie miałoby racji bytu, a nagradzanie na wielu psich sportach, na przykład na playbolu, stałoby się bardzo, bardzo trudne. Zabawa w szarpanie jest jedną z ulubionych naszych czworonogów. Pozwala rozładować napięcie, rozluźnić się, a w treningach działa jak magnes, pozwalając na odizolowanie od wszelkich rozpraszaczy. Nie powinno nas też martwić, że pies warczy w trakcie szarpania, ponieważ nie jest to powodowane agresją. Niegroźne warczenie instrumentalne jest częścią zabawy psa. Szarpanie to jedna z podstawowych zabaw, natomiast nie trzeba, trzeba to robić oczywiście w taki sposób, żeby ani nam, ani psu nie stała się krzywda. Szczególnie uważajmy na zabawę ze szczeniętami, których delikatny szkielet może nie być odporny na zbyt silne przeciążenia. W trakcie zabaw z psem bardzo często zdarza się dostać zębami od psa, który nie trafił w zabawkę, a kiedy podniesiemy ją za wysoko, pies może zacząć na nas skakać, żeby odebrać swoją własność. No i skakanie też jest kontrowersyjne według zwolenników teorii dominacji, którzy tutaj również dopatrują się chęci zdominowania człowieka. Najczęściej jednak pies skacze, ponieważ jego zachowanie zostało po prostu przypadkowo przez nas wzmocnione. Psy przy powitaniu też skaczą oczywiście, jest to nieodłączna część powrotu naszego z pracy u większości tak naprawdę opiekunów. Dawniej przemocowi trenerzy jako lekarstwo na to kazali na przykład nadeptywać psu na łapy po to, żeby zniechęcić zwierzę do podskoków. No jest to oczywiście brutalne i nieetyczne. Oczywiście skakanie na opiekunów może mieć też formę próby rozładowania napięcia i tego typu zachowania zawsze powinny być konsultowane z behawiorystą, szczególnie gdy nasz pies przy okazji chwyta nas za nadgarstki albo szarpie smycz. We wstępie audycji wspomniałam, po co między innymi stworzone zostały psy. Ich szczekanie zostało wzmocnione po to, żeby zaalarmować opiekunów o zbliżającym się niebezpieczeństwie lub przekazać informacje o pojawiającej się zwierzynie. Mimo tego nam ludziom w obecnych czasach bardzo często przeszkadza to, że pies szczeka. Pomijając fakt momentów, gdzie szczekanie przechodzi w bycie i jest skorelowane z zespołem zaburzeń związanych z separacją, to w większości przy jej wokalizacji wyraża bardzo wysoką ekscytację albo nawet radość. No a mimo to wyznawcy teorii uważają, że pies dominant szczeka, żeby pokazać, że ma nad nami władzę. Teoria dominacji jest bardzo wybujała i często jest związana z chęcią przejęcia w posiadanie rzeczy lub osób. Wielokrotnie w programach Sławnego Zaklinacza słyszymy bowiem, że pies nie powinien się kłaść w przejściach, no bo w tym wypadku przejmuje władzę nad pomieszczeniami. No oczywiście jest to bzdura. Jednym z ciekawszych stwierdzeń zwolenników dominacji jest to, że ciągnięcie na smyczy jest związane z tym, że idzie lider pierwszy, no i on decyduje o kierunku. Tak naprawdę oczywiście przewodnik grupy dowodzi, natomiast reszta trzyma się go nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. Przewodnik zawsze ma coś do zaoferowania, na przykład wie, jak dojść do miejsca wodotpoju, wie, jak dojść do miejsca, gdzie jest jedzenie. Nasze psy ciągną z różnych przyczyn, na przykład na początku spaceru, ponieważ dla każdego ta część jego jest tak ekscytująca, że z wrażenia zaczyna ciągnąć smycz, żeby całym sobą złapać zapachy i widoki. Szczególnie mowa tutaj oczywiście o młodych psach. Kolejny mit jest bardzo znany i myślę, że każdy o nim słyszał. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz na spotkaniu z takim dominującym treserem. Przekazujemy informację, że pies sika w domu, niszczy wszystko, co znajdzie na drodze, szczeka na ludzi. W mieszkaniu też czasami zdarza mu się na nas naszczekać, no a na spacerze atakuje psy, ludzi, rowery i hulajnogi. No i tutaj pada bardzo ważne, wręcz najważniejsze dla tresera pytanie. A czy może pies nie śpi z wami w łóżku? Na co my niczego nieświadomie odpowiadamy. No tak, no od zawsze, prawda? No to wszystko jasne, pies absolutnie może spać z wami w łóżku, musi znać swoje miejsce, bla, 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 bla. No w tym przypadku po prostu hierarchia jest zaburzona, pies robi potem co chce. No oczywiście potem dostajemy jeszcze kilka innych prostych wytycznych według tego, co już wcześniej mówiłam. No i niestety treser wychodzi, kasując niemałe pieniądze za swoje porady, a my czujemy się oszukani, bo z każdym dniem, kiedy pies nie śpi z nami w łóżku, wychodzi jako ostatni i ogólnie nie może robić niczego bez naszej wiedzy. I tak czy siak okazuje się, że koniec końców nadal atakuje psa na zewnątrz, sika w domu, natomiast na spacerze dodatkowo zaczął na nas warczeć. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że absolutnie spanie z psem w łóżku nie ma nic wspólnego z tą teorią i nie musicie się martwić, jeżeli pies do nas przychodzi wieczorem, kładzie się. To jest bardzo przyjemne i pod warunkiem oczywiście, że jesteście w stanie się z takim swoim pieskiem wyspać, bo gdy on ma 10 kilo, to jest w porządku, ale jak już podchodzi pod 30-40, no to nie zawsze można się z pieskami w tym momencie wyspać. Podsumowując, teoria dominacji odchodzi powoli do przeszłości, natomiast musimy bardzo uważać na jej naleciałości, które nadal są żywe nawet w świeżo upieczonych trenerach. Zawsze kierujcie się dobrem psa oraz własną intuicją. Jeżeli czujecie, że szkoleniowiec proponuje wam metody mogące sprawiać duży dyskomfort, tak jak w przypadku pana Dariusza był to tutaj propozycja zastosowania wobec psa dławika, no to nie zastanawiajcie się i poszukajcie osoby, która bez przemocy pomoże w waszej relacji z psem przywrócić należyty porządek. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję wam za obecność przed odbiornikami. Życzę wam też miłego dnia. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.